Proszę sióstr, od Soboru Watykańskiego II bezpośrednio poniedzieli, pięćdziesiątnicy, czyli narodzin Kościoła poprzez to, że Chrystus zmartwychwstały swego Ducha, Ducha Świętego, Ducha Ojca, wniósł wnętrza i apostołów i pierwszej gminy chrześcijańskiej. I tak nastąpiła inauguracja Kościoła na ziemi, narzędzia, którym chce się posługiwać Chrystus zmartwychwstały. Chcę, żeby w nas było przedłożone piękno krzyża. Specyficzny sposób reagowania na zło, przede wszystkim uwalniania świata od demona poprzez pokorę i ofiarę. W sposób specjalny jesteśmy my, zakonnicy i zakonnice do tego powołani. Jako, że Duch Świata sprawia, że osobom świeckim jakby trochę dawał dyspensę z tego radykalizmu. Dziś, bezpośrednio po pięćdziesiątnicy, mowa jest o Marii jako Matce Kościoła. I ten tytuł dotąd był tak rozumiany, że ponieważ ona przez swoje fiat wyraziła zgodę, żeby Syn Boży w niej stał się człowiekiem, ona dała mu człowieczeństwo. Stąd oczywiście Jezus tworzy Kościół i jest Matką Kościoła. Ale tak rozumiany ten tytuł Matki Kościoła to jest tylko tytuł honorowy. W zasadzie było takie przekonanie i ono jeszcze panuje u ogółu, nawet kapłanów i biskupów, że ona już swoją misję spełniła, dając nam Jezusa Chrystusa. Dając Synowi Bożemu ciało, człowieczeństwo, które stało się barankiem Bożym, skandaliczną miłością Boga do człowieka grzesznika. Ale to jest niestety niepełne rozumienie tajemnicy Matki w Kościele. To jest pozorne rozumienie testamentu Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście były w Kościele takie jaskółki, jak święty Ludwik Grignion de Montfort, którym Duch Święty i Maria objawiali pełne pojęcie jej macierzyństwa. Były jaskółki. Ta jaskółka świętego Ludwika Grignion de Montfort dała papieża, w którym w moim przekonaniu Maria zainaugurowała w Kościele swoją epokę. I my powoli będziemy wchodzić w epokę Ducha Świętego. Ale ta epoka Ducha Świętego, o której mowa jest w Apokalipsie, w trzeciej części Apokalipsy świętego Jana, mówi tak: a Duch i oblubienica mówią przyjdź, że nie ma od momentu fiat, nie ma tylko Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkał na zawsze w Maryi i ona jest Jego oblubienicą. I w epoce Ducha Świętego, nowej pięćdziesiątnicy, Duch Święty, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego będzie działał w Kościele poprzez swoją oblubienicę. I ona nie może być tylko matką honorową Kościoła. Na bocznym torze idziemy do Jezusa Chrystusa, do Krzyża Chwalebnego. Idziemy obok nam, na tronie siedzi Matka, więc jej się kłaniamy, ale idziemy do Jezusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, który jest narzędziem zbawienia. Bóg dopuszczał takie rozumienie, ponieważ istnieje pewna ewolucja rozumienia dzieła Boga na ziemi, tajemnicy zbawiania. I tak w Starym Testamencie, kiedy Izrael już jest zbuntowany na pustyni, bo i pić się chce, i słońce praży, i głodno, to jeszcze węże i skorpiony uśmiercają ludzi. Przychodzi grzech szemrania, niezadowolenia. I wtedy Bóg daje węża na palu. Wiemy, że chodzi o Jezusa Chrystusa, że to jest jedyny, który nie będzie szemrał, który przyjmie kąsanie ludzi węży, ludzi skorpionów, poczynając od Izraela, pokornie, ponieważ wie w sercu, że Ojciec jest wart tego, żebyśmy tutaj trochę pocierpieli. Że On jest wart. Jego życie na wieki w niebie. Inny przykład. Baranka paschalnego składano przez całe stulecia w dniu Paschy. na pamiątkę uwolnienia z Egiptu. Bo tam Izraelici zostali uwolnieni, dlatego że zaistniała tajemnica Baranka Bożego. Nie Egipcjanie, nie Faraon był ukarany, ale niewinne dzieci, na niewinne dzieci Bóg włożył grzech Egiptu. A z kolei Izraelici byli uwolnieni poprzez ryb baranka paschalnego, na którego głowę składali swoje grzechy, zabijali, składali w ofierze, a część jakby przyjmowali komunii, zjadali. Zmierzam do tego, proszę sióstr, my żyjemy w czasie. Dla nas coś było, coś jest i coś będzie. Bóg nie żyje w czasie. Bóg żyje w tak zwanej wieczności. Dla Boga wszystko teraz jest. Teraz jest. Tam nie ma przeszłości, nie ma tego, co będzie, tylko jest. I Bóg, jeżeli dawał historię zbawienia, a później ta historia zbawienia jest opisana w Piśmie Świętym, to dlatego, że dla Niego to jest teraz, to jest jest. Jest. I stąd pokazał, że poprzez tego węża na palu, poprzez baranka paschalnego, że jeżeli jest epoka Ducha Świętego, to tam w sposób ukryty działa Jezus Chrystus już. Syn Boży. W pewnych symbolach jest ukryta Maryja. W pewnych symbolach jest ukryty Jezus. I wiadomo było, że w pewnym momencie już trzeba było przyjąć nie symbol Jezusa Chrystusa, tylko samego Jezusa Chrystusa. W pewnym momencie trzeba było przyjąć już spełnione obietnice i z tym były kłopoty. Przez to chcę powiedzieć, że my mówimy o Matce Najświętszej, że ona była zbawiona w sposób specjalny, że ona była, miała przywilej łaski uprzedzającej grzech pierworodny, że była wyjęta spod tajemnicy grzechu pierworodnego, otrzymała łaskę uprzedzającego zbawienia. Otóż chcę powiedzieć, że cały Stary Testament zbawia się dzięki łasce uprzedzającej. Miłość krzyża była już tam wylewana, ponieważ Bóg Ojciec jest pewien, że Syn Boży, który stał się człowiekiem, będzie wierny, fuszerki nie dokona. I już ta miłość, ponieważ od wieków ta zgoda w sercu Jezusa Chrystusa była i to spływało jako łaska. Więc słysząc te słowa Matce Najświętszej, że otrzymała przywilej łaski uprzedzającej, to pamiętajmy, cały Stary Testament karmi się łaską uprzedzającą. W związku z tym wtedy jest nam łatwiej przyjąć, dlaczego tak Bóg Maryję zbawia. W naszych czasach Jezus Chrystus, w związku z nową epoką, że Jezus Chrystus zmartwychwstały, przekaże pałeczkę Duchowi Świętemu i swojej Matce, Jezus będzie się domagał pełnego rozumienia przez nas misji Maryi w świecie. Takiego, jaki jest w Piśmie Świętym. Będzie się domagał. Będzie się to charakteryzowało tym, że jak się zwrócimy do Jezusa Chrystusa z jakąś sprawą, cisza, cisza. Jakby Pan Jezus stracił słuch. A jak się zwrócimy do Matki Najświętszej, będą się wylewać ogromne łaski. Czyli niejako Jezus ukryje się za swoją matką, za swoją matkę i powie, no macie problemy? No to proszę bardzo, ja właśnie z krzyża dokonawszy zbawienia, wszystko w niej złożyłem jako w nowej Ewie. I w pewnym momencie wymuszę na was, byście wyszli, byście zrobili krok naprzód w rozumieniu tajemnicy niewiasty w Piśmie Świętym. Była pewna prawda wiary, która całe stulecia blokowała zrozumienie misji Maryi w Piśmie Świętym. Jaka to prawda? To jest ta prawda, którą Jezus wyraża w Ewangelii Jana. Nikt do Ojca nie dotrze, jak tylko przeze mnie. Miał na myśli poprzez moją miłość krzyża. Bo tylko ja jestem niepokalany. Tylko ja wasze grzechy w sobie skonsumowałem absolutnym miłosierdziem. Jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus jako człowiek, Baranek Boży, który umiłował nas do ostateczności, aż do śmierci. Aż do śmierci i z tą miłością to trzeba się pokolcie semicy przebóstwienia, zmartwychwstania i powiedział: chcecie żyć na wieki we mnie, bramą do mego życia jest krzyż. A tak ja wam tutaj ciągle mówię o krzyżu. Tajemnica jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Ciążenie tej prawdy o jedynym pośredniku Jezusie Chrystusie, słusznej, bardzo biblijnej, było tak ogromne w historii Kościoła, że jak zaistniał Sobór Watykański II, rodził się dekret o Kościele, to wtedy ogół biskupów, kardynałów chciał o Matce Najświętszej tylko taki dodatek dać, uzupełnienie na końcu. Zbawia Jezus Chrystus, ale ponieważ ta Maria, no trudno ją tak pominąć w Kościele, to będzie taki dodatek. Po łacinie to się mówiło u nas na teologii corollarium. Uzupełnienie, dodatek. Tak jak czasem do gazety przychodzi niedzielny dodatek. I wtedy rozegrała się batalia. Jedynie kardynał Wyszyński, biskupi polscy powiedzieli: nie, Maria musi być w sercu dekretu o Kościele, konstytucji o Kościele, w sercu. I pamiętam, ja wtedy pracowałem w duszpasterstwie jakieńskim na Kulu, jak kardynał Wyszyński zlecił teologom na Kulu, mariologom, żeby przygotowali pełny materiał. Ingerowali u papieża Pawła VI i rzeczywiście studiował te materiały, które przyszły z Polski, i te materiały były dla niego przekonujące. Interweniował: macie na nowo przemyśleć problem Maryi. I bardzo byli biskupi i kardynałowie z reszty świata oburzeni na biskupów polskich. Chcieli swoistego, fałszywego ekumenizmu z protestantyzmem, który eliminuje Maryję. A jak nam mówi trzecia część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, za tym, gdzie się eliminuje Maryję, tam jest Zwyduch. Bo Zwyduch jest genialnym teologiem, wszystko wie, co w Piśmie Świętym stoi, mówiąc po radziecku, o tym, co możemy otrzymać poprzez oddawanie swego życia Maryi, zapraszanie jej w nasze życie. Jak wielkich rzeczy ona może w nas dokonać i dokonuje. U niektórych nie wiedzą o tym, dopiero w niebie się dowiedzą, ale dokonuje. I zdumiewa mnie, że udało się biskupom polskim wtrynić w konstytucję o Kościele takie zdanie. Ona jest matką w porządku łaski. Przymknęli, prawdopodobnie nie rozumieli tych słów. No ładnie brzmi to, matka w porządku łaski. Ale myślę, że tradycyjnie to rozumieli, że no jest pełna łaski, w związku z tym wylewa, jak się ktoś do niej zwróci, wylewa. Tak, a tu chodziło o coś nieskończenie więcej. I teraz, proszę sióstr, zwróćmy się do dzisiejszej Ewangelii, którą znamy na pamięć, byśmy już setki razy ten tekst słyszeli, że obok krzyża Jezus z krzyża daje testament, wypowiada dziwne słowa, widząc Maryję i Jana: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Proszę sióstr, żeby zrozumieć, co Jezus ma na myśli, niewiasto, do matki, niewiasto, oto syn twój, żeby zrozumieć, co oznacza macierzyństwo Maryi, trzeba zrozumieć, co oznacza w Piśmie Świętym niewiasta. Trzeba otworzyć te teksty, które już istniały w Piśmie Świętym, które mówią jakieś dziwnie wielkie rzeczy o niewieście. Jezus, wypowiadając niewiastą, daje klucz, w jakim sensie Maryja jest matką i ma być matką. Że nie tylko matką honorową, ale że jej Boże macierzyństwo polega na tym, że on z krzyża tajemnicę zbawienia jako jedyny pośrednik umieścił jako nowy Adam w nowej Ewie. Ty będziesz matką zbawionej ludzkości. Powiedzmy w porządku łaski. Ale to znaczy, że wszystkie łaski, czyli Duch Święty, począł w Maryi jako pełne zbawienie rodziny ludzkiej. I dlatego też w Apokalipsie, który jest nowo komentarzem do naszego błędnego rozumienia roli Maryi, jest powiedziane w rozdziale 12, a jest brzemienna, w niebie brzemienna, w niebie przebłyskniona, jest brzemienna i wola cierpiąc bóle i męki rodzenia. Czy tajemnica jej macierzyństwa się nie skończyła? Tylko ona tych, którzy są w niebie, wszystkich chce zrodzić dla nieba, dla Boga. Ona, jej misja polega na tym, że ona przyjąwszy tę miłość Chrystusa, jedynego pośrednika, wziąwszy w siebie, ma za misję w nas zrodzić zrozumienie Jezusa, zrozumienie krzyża i z nas uczynić jak gdyby przedłużenie tajemnicy baranka Bożego. W związku z tym nie ma kłopotów z wyznawaniem, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem w krzyżu między Bogiem a człowiekiem, ponieważ właśnie to jest misja niewiasty, matki, żeby na nowo w każdym z nas zrodzić Jezusa Chrystusa. Ale Jezusa Chrystusa nie takiego, o kochany zmartwychwstał, nie może, tylko ma w nas zrodzić zrozumienie krzyża i radykalizm krzyża. Chrześcijaństwo jako tajemnicę Baranka Bożego. Kościół jako Baranka Bożego. Duch i oblubienica. Mówią, przyjdźmy do Chrystusa zmartwychwstałego. Tutaj na koniec Apokalipsy jest streszczona rola Ducha Świętego i Maryi, że Duch Święty w nas i Maryja mówią do Jezusa Chrystusa, przyjdź z miłością z krzyża. Są z tym bezgranicznym miłosierdziem. I wychowaliśmy tego człowieka do przedłużenia Chrystusa na ziemi. Jakby przedłużenia. Czyli Maryja i Duch Święty uchrystusawia nas. W związku z tym nie musimy się lękać o to, że Maryja przesłania Jezusa Chrystusa. Ale do dwóch chcę powiedzieć, że do trzech tekstów Jezus odesłał nas w tym testamencie na krzyżu. Do Matki Niewiasto. Tak? Żaden Izraelita nie odzywał się do swej Matki Niewiasto. Żaden. Nigdy. Jezus Chrystus tylko na Godach w Kanie, później na krzyżu powiedział on osobiście, niewiasto. Jezus chciał powiedzieć, ciebie dotyczą te teksty. Dwa teksty z Księgi Rodzaju. Pierwszy tekst czytam. Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, a gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego mężczyzna opuści ojca swojej matkę swoją i złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I drugi tekst Księgi Rodzaju, który dotyczy Maryi, niewiasty. Prowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastą, między potomstwo twoje, a potomstwo i ono zmiażdży cię głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I oczywiście musimy skomentować. Znamienna rzecz, że ten pierwszy tekst o tym, że Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, no i dokonał tej operacji, że żebra mężczyzny stworzą niewiastę. To jest jeszcze przed grzechem pierworodnym. Ojcowie Kościoła przeczuwali, wiedzieli, że to jest zapowiedź tajemnicy krzyża, ponieważ ta śmierć Jezusa na krzyżu w Piśmie Świętym i w Ewangeliach też jest nazywana snem. W śmierć my wchodzimy tylko przez grzech ciężki. Wtedy, kiedy umiera, kiedy Bóg odchodzi z naszego wnętrza, wtedy my umieramy dla nieba. To jest śmierć w sensie ścisłym. A śmierć w tym dzisiejszym naszym rozumieniu to jest sen. Jezus idzie uzdrawiać córeczkę Jaira, mówi, i ona śpi, ja ją wzbudzę. Śmiali się z nim. Łazarz śpi. No to Pan jak śpi, no niech się wyśpi, będzie zdrów, bo jak ktoś wchodzi w sen przed śmiercią, w chorobie, to znaczy, że zdrowie. Łazarz umarł, Jezus po prostu. Czyli tutaj jest w tym pierwszym tekście zapowiedziana tajemnica, że Maryja, niewiasta, będzie w sposób wyjątkowy zbawiona, wyjęta z tajemnicy grzechu pierworodnego. To się w teologii nazywa, będzie niepokalanie poczęta. Poczęta bez grzechu pierworodnego. Otrzyma łaskę miłości z krzyża w sposób uprzedzający. Uprzedzający dramat grzechu pierworodnego. I dopiero od trzeciego rozdziału jest mowa o grzechu pierworodnym, o Ewie, która weszła w poczęcie skalane, bo z inicjatywy szatana i narodził się Kain. I dopiero wtedy jest mowa w dalszym ciągu o niewieście, ale takiej niewieście, która przeciwstawi się szatanowi, przeciwstawi się tej płodności skalanej rodziny ludzkiej, czyli płodności bez Boga w sercu. Dzieci będą się rodziły z jakąś tajemnicą, tajemniczą śmiercią. I całe dzieło Jezusa Chrystusa będzie polegało na tym, żeby z nas wziąć tę śmierć, a tam wprowadzić życie. Gdzie jest ta druga śmierć, gdzie nie doświadczamy piękna miłości Ojca i czujemy się sami, gubimy się, cierpimy, nie bardzo wiedząc dlaczego. Niewiasto, oto syn Twój. Co należy rozumieć przez matkę w Testamencie z Krzyża? Kluczem jest słowo niewiasta. Ty jesteś tą, którą razem z Ojcem wyjęliśmy spod skazy grzechu pierworodnego. Otrzymałaś łaskę mego zbawienia z krzyża w sposób wyjątkowy, bo też wyjątkowa misja będzie Ci dana, będziesz przeznaczona do wielkiej. I ta pieśń, którą śpiewa mężczyzna, oczywiście to jest Jezus Chrystus, to jest pieśń nad pieśniami, to jest początek jakby pieśni nad pieśniami. Ta dopiero będzie pomagała mi w zbawieniu świata. Staną się jednym ciałem. Według Ewangelii Łukasza jest to niewiasta, która światu daje Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. A w Ewangelii Jana z kolei Jezus Chrystus, Baranek Boży, jedyny pośrednik, daje nam nową Ewę, nową niewiastę z niezwykłymi możliwościami. I w związku z tym kult Maryi nie polega na dodawaniu jej tytułów, tylko żebyśmy w naszej epoce odkryli tajemnicę, w jakim sensie jest matką. Nie w sensie honorowym, tylko w sensie najważniejszym, że w niej Jezus z krzyża złożył jako w nowe Ewie życie. Życie, byśmy wszyscy mogli się rodzić dla życia wiecznego. Mówi się, spotkałem kiedyś taki tekst, że wszyscy święci zbawienie w niebie zrozumieli w pewnym momencie, że są urodzeni dla nieba w Maryi. Tak. I te teksty z Księgi Rodzaju, te dwa teksty, rozdział drugi od wiersza 21 i rozdział trzeci od wiersza 15, trzeba rozumieć łącznie. Trzeba rozumieć łącznie, że one są, mówią o Maryi. Jest tajemnica niepokalanego poczęcia Maryi bez grzechu pierwotnego i ona staje się niewiastą niepokalanym poczęciem każdego z nas. I w Lourdes już powiedziała o sobie: jestem niepokalane poczęcie, tylko ja mam w sobie Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa z krzyża. Ja każdego rodziłam, nie wiedzieli o tym, dla nieba, dla Boga. Ale przyjdzie epoka moja, w którym Bóg zechce, cała Trójca zechce, żeby ta niewiasta, która zdeptała głowę węża, była czczona przez całą rodzinę ludzką. Nie tylko przez niebo, ale przez nas żyjących tu na ziemi. Bo ona jest matką życia Bożego w nas. Ona w nas wykonuje ten testament Jezusa z krzyża. Uzdalnia nas do zrozumienia krzyża, do wydawania swego życia miłości z krzyża, czyli w nas niejako rodzi na nowo Jezusa Chrystusa. Przedłuża piękno tej misji. U Łukasza mamy zwiastowanie, już w momencie Fiat dała światu Boga, Bóg stanął po stronie nędzy człowieka, ale można mówić i że w Ewangelii Jana jest też zwiastowanie, kim dla nas z kolei będzie Maryja dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. I tutaj Jezus przypomniał Maryi o jej powołaniu zanotowanym w Księdze Rodzaju w tych dwóch fragmentach. Ostateczna przyczyna tej dziwnej roli Maryi polega, rodzi się stąd, że dla Boga nie było tajemnicą, że przez Ewę i Adama wcieli się zły duch w rodzinę ludzką. Wcieli się przede wszystkim w sferę poczęć, sferę szóstego przekazania, dziewiątego przekazania. I proszę sióstr, z wszystkich przekazań dekalogu najbardziej i najpierw jest wykreślane szóste i dziewiąte przekazanie. Seks. I dzisiaj, gdyby tak siostry poznały jakoś przez światło Boże, Polska religijna, ale niewielu uważa, że obowiązuje nas szóste przykazanie. Niewielu uważa. Tutaj my decydujemy. W ogóle się ta sprawa nie liczy. Szatan atakuje tę sferę. Bo jak skala tę sferę, to automatycznie rodzi się spustoszenie w rodzinach, mordowanie dzieci, poczęcia ludzi niekochanych, które nie były nakarmione miłością ludzką. W krzyżu Jezus zwiastuje nam o darze dla Kościoła niezwykłej Matki, która rodzi nas w porządku łaski, rodzi w nas na nowo Jezusa Chrystusa. Istnieje tak zwane, ja już tutaj wspominałem w katechezach moich, istnieje zbawienie obiektywne i subiektywne. Zbawienie obiektywne i subiektywne. Zbawienie obiektywne dokonało się w Jezusie i w Marii. Obiektywnie się dokonało. W momencie krzyża, zmartwychwstania i tego testamentu z krzyża. Świat obiektywnie jest zbawiony. Można wynaleźć lekarstwo na wszystkie rodzaje nowotworów. Bóg może poprowadzić kogoś, jakiś umysł ludzki, że odnajdzie. Ale to nie oznacza, że wynalezione lekarstwo sprawia, że nie ma chorych i umierających na raka, na nowotwory. Trzeba dopiero ten wynalazek obiektywny przyjąć, zastosować ten lek w swoim życiu. Jezus dokonał obiektywnego zbawienia, a Maryja z Duchem Świętym dokonuje tak zwanego zbawienia subiektywnego. To znaczy z tym zbawieniem Jezusa Chrystusa chce wkroczyć w nasze wnętrze. I Duch Święty, Duch ze swoją ulubienicą wkracza. Dlatego też, jak bardzo proszę się zdziałał Duch Święty na Soborze Watykańskim II, że po Pięćdziesiątnicy od razu jest Matki Kościoła. Że to są, nie ma jednego bez drugiego. Jest Duch i jest oblubienica. Ale Kościół jeszcze tego nie rozumie do końca. Zrozumienie przyjdzie. I na koniec, żebyśmy właściwie rozumieli to pojęcie niewiasty, tego testamentu Jezusa z krzyża, który nas odesłał do prehistorii, tam gdzie jest mowa o grzechu pierworodnym. No właśnie, epoka, że Duch Święty, zapowiadając swoją epokę, powiedział, wielki znak ukazał się na niebie, ukaże się w naszych czasach. Niewiasta obleczona w słońcu. W niewieście przyjdzie Stwórca, bo słońce daje życie tej planecie. Księżyc pod jej stopami. Pokorę Syna Bożego, który będzie jakby w krzyżu małym dzieckiem. Pozwoli, żeby świat na niego zwalazł. A na jej głowie wieniec gwiazd Matka Kościoła. Matka 12 apostołów. I w niebo wzięta, będąc już w niebie, będzie brzemienna w to wszystko, co Jezus zrodził w tajemnicy krzyża. W tajemnicy zmartwychwstania. Brzemienna. Niejako będzie obarczona tym zbawieniem subiektywnym całej ludzkości. I będzie wołać, cierpiąc bóle i męki rodzenia. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi, jeżeli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie będzie mógł zobaczyć Ojca. A niech się poczuli zakłopotani. My używamy słowa zbawienie. Jezus zbawia i tak dalej. A tymczasem Jezus mówi, zbawienie polega na nowym zrodzeniu dla nieba. Że w nas na nowo zrodzi się Jezus Chrystus, będziemy podobni do Chrystusa i wejdziemy w Ojca. Bo w nas przyjdzie do Ojca Jezus Chrystus. I to jest misja Maryi. Jest Matką w sensie, który się nie skończył 2000 lat temu po poczęciu Jezusa Chrystusa. W tym sensie, że wrodzi nas podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Dlatego ważne jest, proszę sióstr, żeby zawierać przymierze z Maryją. To znaczy, Maryja wiele łask nam może dać niezależnie od nas. Ale jeżeli chcemy, żeby ona podjęła swoją misję tak do końca w moim wnętrzu, którego nie rozumiem, z którym sobie nie radzę, to my musimy ponawiać to, co siostrom Ongi zdawałem tutaj na tych obrazkach niepokalanej. Maryjo, Tobie oddaję moje myśli, moje słowa, moje czyny, życie, śmierć i wieczność. Chcę być Twoją własnością. Ja Ci się daję taki, jaki jestem. I wtedy ona się czuje odpowiedzialna. W piątek przed pięćdziesiątnicą miałem małżeństwo z daleka, z Polska, gdzieś tam nad Wisły. I podczas spowiedzi, ja tutaj mogę powiedzieć to, bo to nie jest tajemnicą, spowiedzi mówi: proszę ojca, mam taki obraz Matki Najświętszej. Jak mi zmarła moja mama, ja wiedziałem, że nie jestem w stanie tego przeżyć i zwróciłem się do Matki Najświętszej. To ty bądź moją mamą. I mówi, że w tym obrazie żyje Matka Najświętsza. Że jak sobie ma jakąś trudną sytuację, ona wyraźnie, empirycznie doświadcza, że jest matką. I to wspanialszą, no, wycisza mnie, uspokaja, pomaga mi. Weszła w przymierze. Dała się. Dlatego też ja pod koniec mszy świętej zawsze oddaję pod Twoją obronę. Proszę się, już trzeba to traktować nie jako dewocję, tylko jako odnowienie przymierza. Ja Ci się daję. Z moim dniem dzisiejszym ja Cię zapraszam w moje życie. A wtedy będą się działy piękne rzeczy. Odmawiając różaniec, to mówmy do niej w naszym wnętrzu, bo ona tam jest. A jeżeli Jezus Chrystus widzi gdzieś w czymś wnętrzu swoją matkę, to od razu przychodzi. Także i w pewnym momencie zaczną siostry odczuwać jej obecność. Co więcej, będzie rzeczą niemożliwą mówić gdzieś do Matki Najświętszej, jak tylko obecnej.